Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rena nad planszy i tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, lato w pełni, słońce albo deszcz.
Żniwa.
Słońce albo deszcz. Założyłeś, że w tym odcinku lato jest tylko słońce albo deszcz, nie ma nic więcej? Moje dzieci mają tak, że moja córka mówi, nigdzie nie wychodzimy, dlaczego? Bo pada deszcz. Albo nigdzie nie wychodzimy, dlaczego? Bo jest za gorąco. Nie ma innych opcji. Tak jak powiedziałem w zeszłym odcinku, podsumowanie 2025 roku, które nie było łatwe jak zwykle, bo nie było łatwe.
Co roku trudno jest znaleźć, znaczy co roku trudno jest ułożyć sobie 10 gier, które nam się najbardziej w danym roku podobały. A wydaje mi się, że w niektórych latach ciężko jest tu zbierać 10 gier, które tak wiesz, żeby mieć 10 gier z równie wysokim poziomem entuzjazmu.
Słaby zeszły rok był.
I mam wrażenie, że rok pod tytułem 2025 to był taki rok, gdzie mój poziom wysokiego entuzjazmu będzie się kończył na czwartym miejscu lub piątym, że mam takie 4 lub 5 gier z wysokim entuzjazmem, a dalej już trochę będę lepił.
Znaczy nie, ja mam tak, że ja właśnie znowu pojechałem sobie w ten sposób, że po prostu wybrałem rzeczy, które mi się podobały i nie są oczywistymi wyborami, może w ten sposób. Mhm. Bo mogę sobie wziąć BGG, przejrzeć od góry i jedynką będzie najlepszą grą zeszłego roku według BGG jest Władca Pierścienic.
Los Drużyny Pierścienia.
I koniec. I można to było dać na jedynce. Na, łatwo. A ja poszedłem trochę bardziej. Zassałem do 9700. Był ostatni wpis, który przejrzałem. No więc te... będę miał grę, która jest z takich nizin, że szok, ale tania.
Też z tych stron, też dużo stron na Board Game Geeku sobie przejrzałem.
Przewinąłeś, dobrze.
Ale no cóż, ja już się czuję, jakbym od ciebie dostał plaskacza w twarz, ale to będziemy rozmawiać później.
Znaczy wiem, że to... A, że jedynkę zgadłem. Dobra, o swoich najlepszych, czy też najciekawszych, czy też najfajniejszych, czy też jakichś tam 10 grach roku 2025 będę mówić.
Ciuniek.
I Windziarz. Czy masz jakieś gry spoza listy?
Znaczy chciałbym wspomnieć o 4 grach, 5 grach, których nie zagrałem, a które mogłyby zrobić jakieś przetasowanie.
Los Drużyny Pierścienia. A nie, to ja.
Nie zagrałem w angielskie wydania Magicznych Atletów i Hot Streak, a myślę, że to są gry, które potencjalnie głupio mogłyby na taką listę wpaść.
Zagrałem.
Bo czuję przez skórę, że przynajmniej jedna z nich dla mnie zadziała. Nie zagrałem w Dragon Eclipse od Awaken Realms, bo ponieważ są to głupie pieniądze i ja nie kupuję gier, które kosztują takie głupie pieniądze.
Chętnie bym zagrał, ale to solo, nie?
Solo albo dwa. To wygląda na solo lub dwa. Nie zagrałem w Vantage od
Czekamy na Phalanxów.
Bo czekamy na Phalanxów.
Nie, tutaj trzeba być wspierać polskich wydawców.
I nie zagrałem Cross Bronx Expressway od GMT, czyli bardzo dziwnej gry, trochę wojennej, a trochę o budowaniu miasta.
Bo milczę, bo mnie to nie interesuje.
No.
To tylko takie, że nie zagrałeś. No ja zagrałem kilka rzeczy, ja tylko chciałem tak powiedzieć szybko o 3 gierkach, które uważam, że fajnie zagrać i niekoniecznie trzeba mieć, ale fajnie zagrać. Na Board Game Arena Symbiosis. Gierka, w której wykładamy przed siebie karty i cały motyw polega na tym, że moja lewa karta punktuje za to, co ma lewy gościu po lewej stronie, prawa karta z gościu, co ma po prawej stronie. Prosty set collection, mega prosta gierka, 5 minut, bardzo polecam zagrać na Board Game Arena Symbiosis. Wybitny, fajny pomysł. Może tam dużo gry nie ma, ale bardzo, bardzo przyjemne. Drugą rzecz, którą zagrałem ostatnio, to Ra and Write. Bardzo byłem zadowolony z tego. Czyli, bardzo fajna wykreślanka.
Czyli nowe Radę Dice Game, które nie jest Radę Dice Game.
Tak. Mhm. Wykładasz karty, draftujesz, wpisujesz sobie. Mega fajnie. Zagrałem z Gabrysią, czyli moją córeczką. Moja córeczka jest z mojego wzrostu. Więc moją córką raz, a potem zagraliśmy jeszcze 5. Bo musiałem oddać grę, więc stwierdziłem, że szybko trzeba pograć. Więc bardzo polecam, jakbyście mieli okazję zagrać. I ostatnia rzecz, której tutaj nie skończyłem w sumie, to jest Hobbit, There and Back Again, tam i z powrotem.
Wykreślanka Rainer Knizia.
No moje miasto, tylko w klimacie Hobbita, które bardzo mi podeszło. i mam nadzieję, że odzyskam kopię i dokończę, bo zagrałem większość, ale nie wszystkie. Nie zdążyłem zagrać chyba dwóch ostatnich scenariuszy. Więc bardzo bym chciał to zagrać, bo bardzo mi się podobało, bo też mi się podobało moje miasto, dlatego że kościana wersja i to jest właśnie tak trochę kościana wersja mojego miasta. Także te trzy rzeczy takie są u mnie
poza.
I nie są to gry wybitne, na zasadzie wybitne, ale na tyle fajne, że warto o nich wspomnieć. Mm-hmm. Dobra, numer 10. Zacznijmy ode mnie, bo to ostatnio zaczynałeś.
Proszę bardzo.
Gra, której nikt nigdy nie grał, oprócz mnie i ty też zagrałeś, mam wrażenie. Gra wydana przez wydawnictwo, które zrobiło takie gry jak na przykład... ten Kasparow i Karpow, czyli Miecz Stulecia, Deep Print Games.
Deep Print, dobrze.
Tak. Czy kojarzysz grę, którą graliśmy z tegoższego roku, którą byś mógł polecić?
Czekaj, z zeszłego roku?
Z zeszłego 2025 roku,
tak. Z tego wydawnictwa. No to Wal, bo...
W rankingu overall jest 7661 i nazywa się Dice Pool Party.
Czy to jest ta gra, w której trzepiesz pudełkiem kostek i później...
Tak jest.
To jest gra o tym, że leży sterta kości i jak najszybciej chcesz odczytać informacje?
Tak jest.
Och, wspaniałe.
To jest... Macie pudełeczko. To kosztuje w ogóle 10 eurasów. Na Amazonie możecie sobie kupić.
Absolutnie nie umieściłbym tego na swojej liście.
A ja umieścił dlatego, że uważam, że jest genialny. Każdy z nas grał w pokera kościanego, jakkolwiek sobie to nazwiemy. Czyli rzucamy kostkami, chcemy wykreślić pary, trójki, fule, streety i tak dalej. A tutaj mamy taki motyw, że mamy pudełko kości i kości są chamskich kolorów, bo to są takie różowe, blado-niebieskie, blado-żółte, bardziej pomarańczowe, czerwone i tak dalej. I mają jeszcze dwa rodzaje wielkości. Są takie większe i takie malutkie. No i co robimy? Trzepiemy pudełkiem, odnosimy wieczko, wszyscy patrzą, liczymy do 5 w głowie, przykrywamy pudełko i teraz każdy musi wybrać, co będzie punktował. Na przykład wszystkie sumę na białych kościach, wszystkie pary, wszystkie coś tam. I tak sobie gramy po prostu w typową grę kościaną, którą chcemy zdobyć jak największy wynik, tylko jest presja czasu i presja spostrzegawczości. Mhm. Przegłupia gierka.
Czy dobrze widziałem, że wypadły 4 piątki, 5 piątek, czy tylko mi się wydawało?
Czy tylko ci się wydawało, tak? Albo na przykład mówisz, o kurde, wypadły 5 piątek, a ja już piątki skreślałem w tej grze, więc a twój mózg cię oszukuje, bo mówi, ej, patrz.
Ale to możesz grać nad stałem, możesz powiedzieć, szkoda, że nie wypadły piątki.
Można, nie ma na to czasu. Serio, bardzo polecam.
Okej, okay, jest to zabawne, tak, pamiętam.
Jest to mega zabawne. Bardzo taka, bym powiedział, jeszcze na czasie gra, bo to jest bardzo wakacyjna gra. Na Kauflandzie teraz sprawdzam, kosztuje Kaufland.pl, czyli można sobie tam gdzieś chyba w Kauflandzie zebrać, albo Amazon.pl, kosztuje około 40 zł. Mm-hmm. Jeżeli wam się nie spodoba, to przynajmniej dostaniecie po prostu
worek kości.
Troszeczkę kości. Koniec.pl.
No to dobrze, to ja swoje 10 miejsce też umieściłem taką prawie, że kupa gierkę, giereczkę.
To jest kuriozum, no ale dobre. No.
Jest to u mnie gra, która jest kooperacyjną wariacją na temat tajniaków i gra nazywa się Alibis.
Miałem ją mieć. Bardzo dobra gra.
Jest to gra, w której teoretycznie fabuła jest o tym, że szkoda gadać, a faktycznie jest o tym, że mamy na stole rozłożone kilkanaście słów i ja dostaję informację, że połącz ze sobą słowo numer 1 i słowo numer 6 i zapisz podpowiedź, która ma naprowadzić innych, że te dwa słowa ze sobą połączyłeś.
I świetny przykład z tajniakami, bo de facto szukasz nazwy dla gościa, który ma te dwie cechy, tak?
Tak jest.
Jakiegoś pseudonimu, kryptonimu.
I każdy dostaje, każdy, który siedzi przy stole, dostaje swoją własną inną parę, którą ma, parę słów, które ma ze sobą połączyć.
I zostaje jeden baran, który nie ma przypisanej...
I zostaje słowo, które nie łączy się z niczym. I naszym celem wspólnie teraz jest odkryć te podpowiedzi i zapisać sobie w swoim własnym notesiku, co nam się wydaje...
Tak. Że czujnik jest 6-7, że to są słowa numer 6 i 7.
O, czuć, że masz córkę w takim wieku.
O Jezus, no tak. No. Chociaż ona chyba tego trendu nie za bardzo, ale dobra. To jest populistyczne bardzo, no dobrze.
I,
nie do naszych słuchaczy.
I uważam, że jest to całkiem sprytna gra słowna, w której byłem... I miałem ten moment, w którym poczułem się bardzo sprytny, jak jakąś, wiesz, pozornie głupio podpowiedział te dwa słowa, bo to standardowa tajniakowa myśl jest też taka, że to nie tylko chodzi o to, żeby połączyć ze sobą te dwa słowa jedną podpowiedzią, ale jeszcze zrobić podpowiedź taką, żeby eliminować inne słowa albo przez przypadek nie łączyć innych.
To jest też ciekawe, wykluczyć i to nie tam tak. Tylko jedno, czy dwa, czy trzy, tylko wykluczyć 10 innych słów przeważnie, mm-hmm. Nie? I o ile czasami jest to bardzo łatwe, to czasami jest to bardzo trudne. I zgadzam się z tobą, jak ktoś lubi tajniaków, to Alibis jest świetną alternatywą dla tego. Z fajnym też pomysłem na wizualne takie, nie?
Tak, że to jest line-up ludzi, którzy tak. Stoją za szybą z tabliczkami.
Dobrze się całkiem skaluje, jest całkiem tutaj pod tym kątem dobrze. Zgodzę się, polecę, dlatego że to było u mnie w bardzo dużej takiej liście. Na początku miałem tam około 20-25 i też sobie to wziąłem, stwierdzając, że to była jedna z fajniejszych takich rzeczy, które może nie są świeże, takie bardzo, ale robią coś, co już znamy w dobry sposób.
Tak.
No dobrze, numer 9 u mnie, dlatego że lubię kości, to kości. Daję tutaj gwiazdeczkę, że pracuję dla firmy, która jest dystrybutorem tej gry. 7 cudów kościane, mój nowy ten... Guilty Pleasure na Board Game Arena.
Rana 10 minut na Board Game Arena.
Która bawi mnie, dlatego że na Board Game Arena jest po prostu mega szybka. Mega szybko się w to gra. Na żywo to trzęsienie tym pudełkiem. Znowu w pudełku trzęsiemy kosteczki. Znowu patrzymy, jak one się rozłożą, jeżeli chodzi o cenę, żeby wykonać jakąś akcję. Czuć tutaj 7 cudów. Czuć tutaj kolory zielony, żółty, czerwony, niebieski, wszystko to czuć, tam fioletowy. Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że w wielu sytuacjach, gdzie jest ten skok na kasę, tutaj ten skok na kasę nie jest...
Totalnie bezczelny.
Nie jest bezczelny, bo jest czymś nowym. To mimo wszystko jest czymś nowym. Także bardzo to lubię, bardzo mi się podoba. W ogóle odnoszę wrażenie, że ja... całą serię 7 cudów po prostu kupuję, nie? I ostatnio też zacząłem grać 7 cudów zwykłe, też na Board Game Arena, 7 cudów Władca Pierścieni, 7 cudów Duel. Te wszystkie gry, cała ta mechanika jest po prostu dla mnie genialna jednak, nie? I lubię te gry i tak jak lubiłem też 7 cudów Architektów, których ty nie lubiłeś, czyli tą wersję z dociągiem w ciemno, to tutaj mam wrażenie, że to jest powrót do korzeni, czyli bardziej do tego 7 cudów, do tworzenia jakiegoś tam silniczka albo raszowania, żeby szybko skończyć. Fajne, sympatyczne, bardzo polecam. Board Game Arena stoi otworem, jak ktoś ma za darmo konto, to może też sobie pograć spokojnie.
To ja przy tej grze jestem intelektualnie w stanie docenić tak na chłodno, że całkiem fajny jest pomysł na ten rzut kośćmi w tacce. I że tam, gdzie... To, gdzie kostka upadnie w tacy, określa, jaki koszt jest jej użycia. Jest to sprytne, ale próbowałem zagrać parę razy i nie było chemii.
Wierzę.
A z moją grą na 9 miejscu też jakiejś specjalnej chemii nie było. I to dosłownie 2 odcinki temu rozmawialiśmy o grze pod tytułem, już usłyszałem, Wrath. Więc gra Wrath, czyli area control, które... Podobno ludzie mówią, że nie należy grać na 3 osoby, a nam na 3 osoby podoba się najbardziej.
Naprawdę tak mówią?
No tak słyszałem parę wersji.
Okay.
Że najlepiej grać na 2 lub na 4, ale to
różnie bywa. Niezbadane są wyroki ludzkie.
Tak jest. Więc można cofnąć się 2 odcinki temu do tego, co rozmawialiśmy. Optymizm z pewną rezerwą, jeśli chodzi o tę grę i mnie. Podoba mi się prezentacja. Jest tam parę rzeczy, które mi się nie podoba, ale niedawno mówiłem, więc nie będę się powtarzał. I moglibyśmy przejść dalej.
Brutalnie stwierdzał, że faktycznie to trzecia osoba na Board Game Geeku mówi, że to jest nierekomendowane granie w 3 osoby. Bo absolutnie nieprawda. Właśnie na 3 osoby... Trzeba zagrać na 3 osoby bardziej niż na 2, bo nie ma tego odbitki. No, na 2 osoby łatwo jest przejąć coś, kontrolując jednym ziomkiem. I na 2 osoby bardzo boli bycie pierwszym. Jeszcze bardziej niż na 4. No dobrze, no to u mnie numer 8 to gra, która mnie zauroczyła. Ze względu na to, że po prostu ten pomysł jest absurdalnie zarąbisty, czyli Formidable Farm. Pan Frize, Czyli w jaki sposób przemielić swoje 10 kart, żeby je zagrać.
Jak zrobić bezduszną grę o zamienianiu kolorowych drewienek w inne kolorowe drewienka, tak żeby to działało. Tak. Czyli co by było, gdyby z gry pod tytułem Res Arcana zrobić grę familijną?
Grę familijną o warzywach.
Mówiliśmy o tym. Świnia lub inna owca tam też jest.
No tak. Mówiliśmy o tej grze, możecie sobie wrócić do naszej recenzji.
Nie recenzowaliśmy.
Recenzowaliśmy, wydaje mi się.
Poczekaj.
Na pewno dużo graliśmy w tę grę, bo bardzo mi się ona podoba. A jak nie recenzowaliśmy, to może zrobimy recenzję, bo no kurczę, jest to bardzo ciekawa gra. Na szczęście Friedman Friese posłuchał się kolegów z branży i nie zrobił jej zielonej, jak zwykle te okładki ma te zielone. Dał je poilustrować komuś innemu niż zwykle pan Chpaliska tego nie ilustrował, a jeżeli ilustrował, to zmienił swój styl. Naprawdę ciekawa gra, w której jak ktoś lubi robienie kombosów i po prostu robienie kombosów i kombinowanie, to bardzo mu się ta gra spodoba. Nie wiem, na ile ona ma duszę na długość rozgrywki, czyli czy zagrasz ją 3, 5 czy 8 razy, jak szybko ona ci się znudzi, ale no Friese umie robić coś z niczego, albo coś z czego już było, bo on trochę też recykluje swoje rzeczy, nie twierdzi, że nie. Fajna gra, wiem, że jest dostępna w niektórych polskich sklepach, bardzo, bardzo polecam.
Sprawdziłem właśnie, nie mieliśmy recenzji i czuję się teraz rozgrzeszony, więc mogę przytoczyć anegdotę, bo ja chciałem robić recenzję tej gry, na co ty powiedziałeś, nie możemy robić teraz tej recenzji, bo ja nie wiem, czy tej gry nie będę wydawał.
Tak, tak. Możliwe, że tak było, tak. No, bo graliśmy pewnie z myślą, że może Rebel by bawił się w dystrybucję, tak jest.
No dobrze, za chwilę, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, usłyszycie takie bardzo głośne plaśnięcie i to będzie dłoń uderzająca w czoło windziarza, jego dłoń uderzająca w jego własne czoło, ponieważ on zagrał w tę grę ze mną tylko raz, a ja później zrobiłem trochę więcej i dalej nie było już tak źle, jak było za pierwszym razem, i umieszczam sobie na miejscu 8 grę Nemesis Odwet.
No, a czy co zrobisz, paszczęście? Ja jakby... Nie uważam Nemezisa za grę mojego typu. Nie mogę powiedzieć krótko, dlaczego nie lubię Nemezisa. Głównie dlatego, że cele postaci są moim zdaniem absolutnie od czapy. I ciężko jest grać w grę, w której... Ciężko grać w semi-kopa, gdzie połowa ludzi to zdrajcy. No i koniec. No. Dotyczy każdej gry. Każdej gry, w którym jest semi-kop zdrajcą. Ja... Absolutnie inaczej, jeżeli gramy w piątkę i wiemy, że jest jeden zdrajca, nie wiem, gramy na przykład Battlestar Galactica i wiemy, że jest jeden zdrajca, luz.
Ale mogą być wszyscy zdrajcami. I są grupy ludzi, którzy stwierdzają, że to jest taki poziom napięcia, który im w trakcie rozgrywki odpowiada i to jest fajne. Ja również nie szczególnie należę do ludzi.
Ale to jest moja preferencja głównie, tak? Czyli ja nie odnoszę się do gry, tylko do preferencji, że główna mechanika zakłada coś, czego ja absolutnie nie lubię. Zresztą ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję na temat Gry o Tron. Dlaczego Gry o Tron nie lubię? No właśnie dlatego, że można tam rozwalać sojusze. Czyli możesz wejść w sojusz i następnej rundzie go bezkarnie praktycznie rozwalić.
Bo ty jesteś dobrym, szczerym człowiekiem, który nie lubi być podły.
To nie jest kwestia... Nie, to nie jest dobre, tylko kurczę... Ja po prostu jak coś powiem, to tak jest i koniec. Bo ja nie lubię robić ze swojego języka ściemy.
No wiem, w Grze o Tron nie jesteś graczem, tylko narzędziem wtedy.
Dokładnie. Także to jest mój problem. Tak, także tego plaskacza nie będzie, znaczy tego plaśnięcia moje czoło nie będzie, dlatego że możemy porozmawiać, że Odwet jest chyba najlepszą odsłoną Nemezisa.
Wydaje mi się, że jest najlepszą odsłoną Nemezisa. Można grać full co-op. To znaczy bez tych...
Można, ale to już jest wariant.
To jest już wariant, to jest już trochę inna gra. Ale podoba mi się w tym Nemezisie.
Odkrywanie
mapy. Podoba mi się to budowanie korytarzy, które naprawdę robi fajne wrażenie tej eksploracji. podobają mi się postacie, podobają mi się te związane z tą nową mechaniką odkrywania mapy, wiesz, jak tam zabezpieczanie korytarzy i tak dalej, ten robot, który można się poruszać.
Ja się zgodzę, że to jest najlepsza odsłona na miejsca, nie ma lepszej.
I podoba mi się, że jest ten balans trochę bardziej przeniesiony na to, że wcześniejsze Nemezisy to jest takie losowa gra survivalowa, w której zaczynasz z niczym i może przeżyjesz do końca, a tu fajne jest ta zmiana nacisku na to, że już wchodzisz do bazy z bronią i faktycznie można w tę grę grać tak, że wiesz, idziesz, zabezpieczasz, że dali, mimo tego, że mechanicznie kontroli tam się więcej. Nie zmieniło wiele, to jest trochę więcej kontroli, a przez kontrolę mam na myśli, jest więcej sposobów na reagowanie na tę losowość, która cię z każdej strony chce zabić.
W 100% zgadzam się z tobą, że jest to najlepsza odsłona, najbardziej dopracowana, ma najfajniejszą mechanikę budowania bazy. Moim największym problemem, inaczej, gdyby ta gra była z automatu koopem, bez tego zdrajcy, prawdopodobnie u mnie ona by była dosyć wysoko, bo klimat obcego czuć, po prostu czuć, nie? Więc zgodzę się z tobą, natomiast mówię, no przez to, że możesz mieć... Znaczy to też jest fajne, że jest ta agenda, możesz sobie wybrać tą agendę, tak? Czyli grać trochę...
Tak, że można grać wspólnie, kooperacyjnie.
Można grać wspólnie, no ale z drugiej strony właśnie ten wybór też może być taki, że wszyscy pójdziemy w te cele osobiste. No ale to jest kwestia już moich preferencji.
I ku mojemu ogromnego zaskoczeniu jest do zagrania na Board Game Arenie.
Naprawdę?
Tak.
O, nie wiedziałem. No dobrze, u mnie numer 7, no to będzie ten Wrot, o którym już powiedziałeś, więc tutaj nie będzie, mogę tylko odesłać do naszej recenzji. Nie jest to wybitna gra, natomiast w zalewie wielu różnych takich podobnych rzeczy jest, wydaje mi się, ona na tyle fajnym, skondensowanym grą z dużą negatywną interakcją z różnymi frakcjami, z jakąś całkiem pokaźną tą regrywalnością, że warto tę grę poznać, warto ją zagrać i sprawdzić na własnej skórze, czy to jest coś, co nam pasuje. Także odsyłam do naszej recenzji. Ty już też troszeczkę powiedziałeś. Także 7. Myślę, że nie jest to strasznie ultra super, ekstra innowacyjna gra, ale na tle gier z 2025 roku i wyróżnia się, na pewno się wyróżnia.
Na moim miejscu 7 znajduje się wynalazek, który poznałem tylko i wyłącznie dzięki temu, że leżał u ciebie w domu i parę razy zagraliśmy. I jest to gra całkowicie w moim stylu, układankowo, karciankowo.
Mam to samo.
Odland.
Mam też na 6 Odland.
No to bardzo dobrze trafiliśmy w siebie,
to
prawie,
jest
że.
Mega dobra gra.
Co to jest Odland? Odland to jest po pierwsze układanie planszy z kart. Mamy kwadratowe karty, każda karta jest podzielona na 4 poletka i to standardowe tereny typu tutaj góry rzeka, lasy, tam. Jakaś
jezioro,
woda,
coś, no.
Jakaś pustynia i jak do... I każdy z graczy będzie w swojej turze dokładał taką kartę do planszy w taki sposób, że można coś przykryć, można coś podłożyć, można modyfikować planszę, robić na niej różne dziwne rzeczy.
Plansza będzie się rozbudowywać. Zawsze położenie nowego elementu będzie powodowało, że plansza będzie coraz większa.
A po zagraniu karty trzeba gdzieś na planszę i tu teraz musisz mnie wspomnieć,
na to miejsce
karkasonowo.
Na to, które umieściłem.
Na tej karcie, którą umieściłem, muszę położyć jakiś pionek punktujący, tak w duchu Carcassona.
Kaskadi.
I każdy z nas ma ten sam zestaw bardzo różnie punktujących pionków, czyli na przykład ten pionek chce stać na konkretnym terenie o jak największej powierzchni, a ten chce na ukos widzieć lasy, a ten na przykład chce widzieć inne pionki w każdą stronę w rzędzie i w kolumnie. Jest to całkowicie abstrakcyjno-układankowe, ale dające spore możliwości regrywalnościowe przez to, że faktycznie te plansze będziemy układać sobie od początku do końca za każdym razem losowo dobierając te fragmenty planszy stali i modyfikując zdolności pionków, bo to nie jest tak, że ten konkretny pionek jakiegoś niedźwiedzia kozła, bo to oczywiście nie mogło być normalne zwierzątka, tylko to muszą być jakieś śmieszne krzyżówki dwóch niezwiązanych ze sobą zwierzątek. Więc ten konkretny pionek w tej partii będzie miał takie zasady punktowania, ale już w następnej może mieć trochę inne. Było to zaskakująco angażujące, z bardzo fajnie i satysfakcjonująco układankowe i nie sądziłem, że będzie dobrze działać na cztery osoby.
I dość trudne. Mm.
I nie sądziłem, że będzie działać na cztery osoby, a działa dobrze na cztery osoby.
No ja dodam do tego, co powiedziałeś, bo to jest mój numer szósty, że po pierwsze jest to wymagające. To jest taka kaskadia dla dorosłych, mam wrażenie. Bo nie są oczywiste te punktacje i nieoczywiste jest to, co powiedziałeś, czyli umieść pionek w momencie, w swojej turze umieść pionek i bardzo często no, główkujesz, bo na przykład dwa czy trzy są adekwatne do tego pola, w którym jest, plus bardzo duża negatywna interakcja, zabieranie punktów.
No, twój kozioł punktuje za góry dookoła, szkoda, że góry się nagle zamieniły w las.
Szkoda, że już ich nie masz. Jedyny dość duży problem tej gry jest taki, że nawet w wersji deluxe, bo jest wersja deluxe, że można kupić te pionki w jakimś tam chyba akrylu zrobione, że jest to cholernie nieczytelna gra, dlatego że pionki są w kolorach zbliżonych do tych teł, na które będziemy kłaść je. Różnica między moim pionkiem a ciuńka pionkiem jest taki, że kozioł jest dokładnie taki sam, tylko ma tam chyba wódkę inną, czy tam kolorek. No jest ona... Ta gra super nieczytelna, ale jest to takie nasze guilty pleasure pod tytułem, że mieliśmy taki moment, w którym kończyliśmy rozgrywkę tym i to był jeden z cięższych.
Trudny rozchodniak.
To był rozchodniak, ale taki z kategorii, kurde, dobra, pocimy się, nie? Na koniec się pocimy, żeby mózg się podgrzał trochę przed samym wieczorem. Więc bardzo polecam, cieszę się, w sumie powiedziałeś już o dwóch grach Allplaya na swojej liście. U mnie one prawie, że były te dwie gry, także ja bardzo polecam. Niespotykane, niedrogie też, bo to kosztuje 20 dolców, czyli tam pewnie koło 100 gdzieś tam można wyrwać to. Fajna gra, naprawdę fajna gra dla ludzi, którzy lubią właśnie takie Cascadio podobne gry, ale dla bardziej trudniejsze, zdecydowanie
tak
trudniejsze.
Jest. No to jak przeskoczyliśmy twoje miejsce szóste w ten sposób, to na moim miejscu szóstym znajduje się gra pana Johna Declera o składaniu kart z kart. Jest to Unstoppable, czyli jednoosobowa gra z wariantem dwuosobowym.
Już wystarczy, jednoosobowa, wiadomo, że na mojej liście go i nie będzie.
Zagrałem też wariant dwuosobowy i zaskakująco długo się to ciągnęło i to nie jest bardzo dobrze przetestowany wariant dwuosobowy. Skończyły nam się karty w pewnym momencie.
Wiesz, to tak jak, być może to jest tak, że to była gra solo, do której dorabiano dwuosobowe.
Tak to wygląda.
Bo bardzo często jest, że mamy grę, a potem dorabiane jest solo i też dużo osób narzeka, że niezbyt dobrze przetestowany.
Jest to bardzo sprytny deck building, w którym ten element składania kart z kart i rozbudowywania kart o nowe symbole jest taką bardzo fajną rzeczą, którą już widzieliśmy u tego samego autora w Mystic Veil chociaż, tylko o ile Mystic Veil było przeważnie grą, która gra się sama i od czasu do czasu musimy podjąć jakąś decyzję, żeby ten nasz silniczek rozbudować, żeby on grał sobie sam lepiej, to tutaj tych decyzji jest zdecydowanie więcej. Jest to zaskakująco liczarska gra, gdzie fabularnie chodzi o to, że bijemy przeciwników, ale tej fabuły i grafiki nie ma w tej grze aż tyle, żeby przykryć tę chłodną, bezwzględną matematykę, która jest podstawą rozgrywki. Gram kartę, która generuje obrażenia, wbijam obrażenia przeciwnikowi, który leży przede mną. Pokonałem tego przeciwnika, więc go teraz podnoszę, odwracam jego kartę i to jest karta, którą dobrałem do ręki. I to jest najbardziej cwany pomysł, który w tej grze się znajduje, to znaczy nie dobieramy kart za darmo. Żeby dobierać karty, trzeba bić przeciwników, a żeby bić przeciwników, trzeba mieć ich czym bić, generować obrażenia. A żeby kupować nowe elementy kart, trzeba generować inny zasób, pieniądze. Ale jak generujemy pieniądze i rozwijamy sobie karty, dodając do nich bonusy, to też często będziemy wzmacniać przeciwników, którzy znajdują się po drugiej stronie tej karty. I celem gry w największym uproszczeniu jest to, żeby przez tę swoją talię kart, która jest jednocześnie naszą talią kart akcji i talią przeciwników, przejść kilkukrotnie, efektywnie przydzielając obrażenia. Jest to bardzo cwana, bardzo fajna łamigłówka, ale przez te kilkanaście partii, które zagrałem, już mi się troszeczkę zgrała, więc swojego egzemplarza się pozbyłem. Zasługuje to na miejsce w pierwszej dziesiątce u mnie, ale poziom entuzjazmu troszeczkę zmalał.
Ja tylko dodam, że pomimo, że jest to ponad 837 na, w rankingu, albo aż, ma aż 8,4 oceny. To jest bardzo wysoka ocena. Mm-hmm. Zresztą ja pamiętam, jak miałem możliwość zobaczenia tej gry, to miałem wrażenie, że to jest pierwsza gra Johna Declera, w której to, ten jego pomysł na upgrade'owanie kart w końcu zadziała.
Bardzo chciałbym też pochwalić warstwę, nie tyle jakość, co warstwę techniczno-jakościowo-interfejsową, bo w Mystic Veilu rozkładanie tych kart na końcu było strasznie upierdliwe i denerwujące, tak, i wydaje mi się, że to jest już któraś kolejna iteracja tej gry, więc tam zostały wprowadzone te rozwiązania na zasadzie, to zróbmy koszulkę odrobinę krótszą niż jest karta, żeby ona wystawała, a te karty, które wkładamy na przód, na tył i tak dalej, mają wypustki w różnych miejscach, więc na przykład ta karta, którą ulepszasz wkładając w środek, ona ma taki języczek, za który możesz ją złapać i wyciągnąć, i to się robi, to dalej jest trochę upierdliwe, ale to jest najprawdopodobniej najmniej upierdliwe, jak dało się zrobić to w fizycznym egzemplarzu.
Też mi się tak wydaje. No i mówię, i to co powiedziałem, to chyba podtrzymuję, że to jest gra, która wydaje się być tą właśnie grą.
Mhm. To ten pomysł jego w końcu zadziałał tak jak trzeba.
No może o to chodziło, że właśnie on będzie działał lepiej w solo. Zresztą wcześniejsze gry głównie były przede wszystkim przecież albo wyścigami, albo no, grami solo, no nie oszukujmy się, tak, tylko że wieloosobowymi pasjonatami. No dobrze, numer 5 na razie bardzo, tak bym powiedział, z rezerwą, dlatego że zagrałem na razie tylko raz, czyli Feja Swamp, Klan z Bagien, pierwowzór ponoć Terra Mystiki, gra sprzed 58 lat, żartuję oczywiście, ale gra sprzed 12 lat, którą wyciągnięto na światło dzienne. Spimpowano, wrzucono bardzo fajne grafiki, Mikhailo, wrzucono bagna, jakieś żabki, krokodylki, które się tam tłuką. Bardzo prosta gra, jeżeli chodzi o zasady. Natomiast, no mówię, mieliśmy fajnie rosnąca, że na początku się tam mało dzieje, ale im dalej, tym więcej się odblokowuje rzeczy, rozwija się tą swoją frakcję. Próbuje się przejmować wyspy, utrudniać przeciwnikom poruszanie się na tych wyspach. Bardzo, bardzo dobre pierwsze wrażenia. Fajny mechanizm wyboru postaci. Im lepsza postać, tym słabiej. Znaczy, im lepsza postać, tym drożej buduje, a budowanie to podstawa. Im gorsza postać, niby, znaczy, im później będzie się wykonywać ta postać, tym tańsza ma rzeczy. Bardzo dużo fajnych pomysłów, które widać, że później były zaimplementowane właśnie w Terrach Mistykach, w projektach Gaia, w erach innowacji. Z fajną chyba regrywalnością. Na razie, mówię, po tej pierwszej partii jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Świetna cena, fajne wydanie, bo tak pudełeczko niewielkie, a w tym pudełeczku dużo, dużo, dużo rzeczy. Także czekam, aż pojawi się ten polski druk, bo tam było jakieś skopane, coś tam tylko informowało, że było skopane w tym polskim druku, jakieś planszetki tam się rozwarstwiały, czy tam coś było źle nadrukowane, nie pamiętam, a ma to niedługo gdzieś tam się pojawić, także bardzo polecam, a ja będę z tobą pewnie ogrywał, żebyśmy zrobili recenzję.
Ja czekam, na razie mnie ominęło, bo oczywiście wiedziałem, że jak raz nie przyjdę
wyciągam
nie
sztosy.
Pamiętam kiedy, to pojawi się gra, w którą bardzo chciałem zagrać. Ale
no, życie chodzi do czterech osób, to dlatego ją wyciągnęliśmy.
Na moim miejscu piątym znajduje się gra, która już zaczyna wchodzić na wyższe etapy entuzjazmu u mnie, więc już teraz do końca będzie już naprawdę bardzo, bardzo dobrze, aczkolwiek tej gry jeszcze nie mam i nie wiem, czy będę miał, ale może będę miał. No pan Felt i The Druids of Edora, czyli pan Felt, który z jednej strony robi sałatko-punktowego Felda tak jak wszystkie inne, ale z drugiej strony jest to ten Felt, ta jego gra, która nie można jej zestawić w prosty sposób z czymś, co zrobił wcześniej. Wydaje się to jednocześnie, duchowo widać, że to jest Feld, ale w szczególe jest to trochę bardziej wyjątkowe niż standardowa gra Felda z minigierkami. Jest fajne zarządzanie kostkami.
Jest to standardowa gierka z, gierka z minigierkami, ale inna niż wszystkie.
Inna niż wszystkie inne jego gry. Robiliśmy recenzję, podtrzymuję, że jest to jeden z ciekawszych jego projektów. Szkoda, że wydawnictwo całymi siłami stara się, żeby te, od tej gry
nie, już
widza
nie ma, już
odrzucić.
Nie ma, ale już nie ma. O. Ale ja już przestała istnieć, także co będzie z tą grą, nie wiadomo. Co będzie z egzemplarzami, nie wiadomo. Bardzo podobne mam myśli, bo u mnie to było na miejscu 11, tak mniej więcej, jak tak patrzę. No, bardzo prawdopodobne, że podzieli losy wszystkich gier Alei, czyli za chwilę będzie bardzo drogie. Mm. Więc ja też się bardzo zastanawiam, czy nie kupić gdzieś tam na niemieckim Amazonie, dlatego że jest szansa, że ta gra się nigdzie nie pojawi. Nie? Bo nasza kopia, na której robiliśmy recenzję, wróciła do właściciela we Wrocławiu. Ale tak, ale zgodzę się z tobą, że to bardzo dobra gra. Ja jej nie dałem, dlatego że stwierdziłem, że będę dawał gry, które są jakieś takie bardziej inne niż te. Ale wracając do naszej recenzji, ja myślałem, że mniej wtedy ci się podobała, ale z drugiej strony też pokazuje, że ten rok nie jest taki wybitny, nie? Że,
trochę tak.
Że wtedy byłeś taki, że powiedziałeś ok, ale nie aż tak, że jo, no ale z drugiej strony...
No, z perspektywy czasu intelektualnie doceniłem.
Nie wiem, z perspektywy czasu to nagle się okazuje, że liceum było fajne, nie? Jak jesteś w liceum, Jezu, jak beznadziejnie, nie? Jak chcesz być dorosły, nie. Dobrze, no to ja idąc oczywiście moim super tropem, czwarte miejsce i jak najbardziej dziwna gra, czyli Lightspeed Arena, laserowa eskadra po polsku.
Tak jest.
Ciężko nazwać to grą, chociaż udowodniałem w naszej recenzji, że jest to gra.
Absolutnie jest to gra.
Jest to gra. Dalej u mnie jest taka półka gier, które muszę zostawiać, bo jak moje dziecko mówi, zagrajmy w coś, to sobie tam właśnie idzie i przeważnie bierze stamtąd gry. Tam są takie gry jak, nie wiem, Jesie w lesie, ostatnio Take Five, właśnie Lightspeed Arena, czyli laserowa eskadra. Jest tam 6-7 gier trio, które zawsze u mnie wejdą spokojnie. Gry, które trwają 15-20 minut. Taką właśnie grą jest laserowa eskadra. Również zachęcam do powrotu, jeżeli nie słuchaliście, robiliśmy to być może źle, że połączyliśmy to z Oinkami, bo dużo osób nie interesują gry Oinka, bo one są mało dostępne i dosyć nietypowe, ale robiliśmy recenzję. Polecam cię gdzieś zagrać. Myślę, że Lucrum Games gdziekolwiek się nie pojawia na konwentach, to pewnie będzie można w tę grę, albo promują ją, albo można w nią zagrać. Spróbujcie, myślę, że warto. A ja daję tak wysokie miejsce, dlatego że uważam, że te bonusowe punkty za styl, czyli że nie jest to taka typowa giereczka.
Ej, słuchaj, ale to ktoś z Lucrum będzie mógł sobie teraz kupić duży telewizor na firmę, żeby jeździć po konwentach. Rozstawiasz na konwencie, stawiasz ten wielki telewizor za plecami i patrzcie,
ja
popatrzcie.
Ja bym kupił rzutnik.
O, to też.
Rzutnik, bo możesz rzucać na co chcesz, nie?
No.
I waży mniej, tak?
No, jest to widać światowego człowieka.
Sam bufer jakiś taki JBL, wiesz, taki, że jak na ten z kłeczkami, wiesz, i wcześniej bania u cygana, a później to.
Okej, czyli czwarte miejsce. U mnie od czwartego miejsca to jest już wysoki entuzjazm, dobre emocje i oba kciuki w górę. Gra, o której już wspomniałeś, Formidable, czyli Formidable Farm. Najbardziej suche przerzucanie kolorowych drewienek i kart, w jakie w tym roku grałem, ale było to zaskakująco satysfakcjonujące. Jak sobie stworzyć ten łańcuszek wymian, żeby zagrać wszystkie karty ze swojej talii? Brzmi to strasznie geekowo, strasznie nerdowsko i strasznie nieciekawie. Nie powinno działać w tak satysfakcjonujący i emocjonujący sposób. Działa. Nie rozumiem dlaczego.
Fajne to jest, kurde. W sumie z kimś zagraliśmy, każdy powiedział, że to jest fajne.
Tak.
Każdy powiedział, że to jest fajne i w dodatku jeszcze gdzieś tam mi się, wiesz co, ja pamiętam, jak były owocowe opowieści, dużo osób narzekało na owocowe opowieści, że trzeba przegrać całą...
Czuć wspólne mianowniki.
Czuć wspólny mianownik, a ja lubiłem te owocowe opowieści. Oczywiście były tam stworki, które były, znaczy te zwierzątka, które były nudniejsze, no były, no i one nie były brane, ale czuć ten klimacik i no, tak jak powiedziałeś, ta gra robi bardzo dobre emocje.
I bardzo dobrą dynamikę ma.
Tak. O, tak, tak, no bo ona cały czas cię angażuje, to jest 100% tak zaangażowany, nawet w turach innych graczy jesteś zaangażowany, bo co się pojawi nowego? Gdzie ten ktoś pójdzie na tej planszeczce? Czy będę musiał zapłacić, żeby wykorzystać jego pole? Fajne, fajne, naprawdę fajne. No i nie dziwię się, że tak, znaczy u mnie jest niżej, może dlatego, że uznałem, że ona jest trochę niszowa znowu, jeżeli chodzi o dostępność i pewnie dlatego tak nisko, znaczy niżej troszeczkę dalej. To był numer 4 u ciebie, tak?
Mój 4, teraz twoje 3.
Numer 3, no znowu muszę powiedzieć, że jest to gra, która niby w to już grałem, niby to już gdzieś widziałem, niby ludzie mówią, że dziwne to wyglądem, nawiązuje do jakiegoś sci-fi z lat 60-tych, 70-tych okładka. Tytuł też taki niehumanitarny, bo Blood Moon Colony.
Moon Colony Bloodbath.
Blood Moon, bo ostatnio było o tym. Moon Colony Bloodbath, czyli łaźnia, rzeźnia grecka na Księżycu. No co, no wjeżdżamy sobie z jakąś chmarą ludzi podbijać kosmos. Ale kosmos jest nieprzyjazny i nas jedzie. I jedzie nas tak, że co rundę nam zabija jakąś część naszej kolonii. I cała idea w tej grze polega na tym, że chcemy jak najmniej rozwalić. Czyli ta kolonia nam się co rundę zmniejsza. My staramy się przeciwdziałać temu. Trochę jak w pandemiku, kryzys za kryzysem i trzeba być gotowym na to, żeby przeciwko niemu coś działać. I Vaccarino, czyli autor Dominiona, zrobił zamiast deck building to deck deconstructing, ponieważ nam się zasoby zmniejszają. No i co najśmieszniejsze w tej grze jest to, że wygrywa gracz, który jest najbardziej...
Ten, kto najmniej przegrał.
Najmniej przegrał, dokładnie. Miałem takie odczucia, że może, kurczę, ta szata graficzna nie jest jakaś taka najlepsza i tak dalej, ale ona robi, bo ona właśnie odnosi się do tych filmów sci-fi, które były znane i lubiane w latach 70. pewnie w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. No i co muszę powiedzieć, że świeże to jest. To jest świeże. Na zasadzie takiego pomysłu gdzieś one były, ale takiej egzekucji dawno nie widziałem. Wiele razy zagrałem. Bardzo mnie to śmieszy, że u nas w firmie, jak ktoś to kupił, nie pamiętam kto był pierwszy, to chyba z 8 kopii się nagle pojawiło i praktycznie, i to też jest śmieszne, że w firmie jest tak, że prawie zawsze jakaś kopia gdzieś jest, czyli ktoś komuś coś oddaje, czyli gdzieś jest kopia tej gry w firmie, nie? Mimo że ludzie jakby nie zanoszą do domu, tylko cały czas gdzieś ona sobie w jakiś tam różny sposób krąży. Bardzo polecam. Ty chyba nie grałeś?
Nadal przede mną, jeszcze nie zagrałem.
No, ale myślę, że ci się
spodoba. Masz w domu?
Oczywiście, że nie mam. ale może będę miał. Ale tak, jest bardzo...
No to w najbliższej przyszłości mam nadzieję, że się wydarzy. Miejsce trzecie. W poprzednim odcinku Windziarz powiedział, że dostanie ode mnie plaskacza za wymienienie, więc po czym ja mu przyznałem rację, że wszystko, co powiedział o koronie Starego Króla, to jest absolutnie prawda i ja na podstawie tych samych danych po prostu dochodzę do przeciwnych wniosków. Korona Starego Króla jest to gra typu mamy karty z cyferkami i miejsca i gramy karty z cyferkami do tych miejsc i ten, kto zagra najwyższą kartę, wygrywa. Ale jest to granicznie i najbardziej przekombinowana wersja tej gry, ponieważ każdy z graczy obudowany jest całą masą dodatkowych zasad, dodatkowych akcji, specjalnych, asymetrycznych zdolności. I o ile na początku każdy z nas ma identyczną talię kart, którą gra, więc przynajmniej pod tym względem nie jest to absolutnie przytłaczające, to każdy z nas posiada 4-5 zdolności, które teoretycznie do świadomego grania wszyscy przy stole powinni znać, żeby wiedzieć, że a, to jest ta frakcja, która potrafi skontrować to zagranie tą swoją specjalną zdolnością raz na grę i tak dalej, i tak dalej. Ale co się dzieje? Zaczyna się każda partia od tego i każda runda gry od tego, że licytujemy się o kolejne specjalne zdolności, które rozwalają rozgrywkę, wywalają ją na głowę i sprawiają, że trzeba jeszcze więcej pamiętać i są rozpisane bardzo małym tekstem. Ale przynajmniej jest ograniczenie, że gracz nie może trzymać więcej niż dwóch, bo to już by było bezczelne.
2000 prawie, że tych kart. No. Tak, w mojej głowie tak jest, nie?
I tak jak ty mówiłeś, że ciebie wkurza to, że jak sobie coś zaplanujesz, to później się okazuje, że któryś z przeciwników zrobił jakiś taki myk, trik, zagranie, że ci przeszkodził. I na czym ty miałeś reagować? Na czym wnioskować? Po prostu jakimś feelingiem, co oni by chcieli zrobić? I moja odpowiedź w tym momencie brzmi, no w sumie to tak, bo jest w tej grze taki wielki pionek, który mówi, każdy z graczy mówi, mnie to pole na planszy interesuje najbardziej. I bo ja chciałbym tutaj wygrać. I
możesz blefować. W tej
oczywiście, chwili, że możesz blefować,
proszę cię.
Ale jak ty gdzieś pójdziesz i mówisz, że ciebie to interesuje najbardziej, to w sumie mnie też zaczyna to interesować, bo jeśli ja wygram pole, które ty wskazałeś, to ja tobie zabieram punkty. I jest to gra, która absolutnie nie powinna mi się podobać, bo jest tutaj dużo rzeczy, które mnie zazwyczaj wkurzają i bardzo często
tak, i powiedziałem wymieniam. Ci to nie raz już, powiedziałem ci to nie raz, powiedziałem ci, jak przyszliście i powiedzieliście, że pograliście, że wam się podoba, to mam takie, Boże, czy ty wpadłeś do jakiegoś, nie wiem, przed
kociołka z chaosem.
Kociołka z chaosem, czy ty przed domem masz kałużę z jakimś, nie wiem, szambem i kurde tam wpadłeś i zaciemniło ci łeb w ten dzień, ale byłeś przekonany i powtarzasz to już od kilku tygodni, więc jestem zaskoczony.
Oczywiście. I teoretycznie jest to gra, w której gramy karty w ciemno i ja wiem, że ty możesz zagrać kartę, która mnie skontruje, ale ty wiesz, że ja wiem, więc zagrasz inną i zazwyczaj to nie ma dla mnie sensu i mnie wkurza. A tutaj jest wystarczająca liczba zmiennych, które mogę sobie korygować i zdolności, którymi mogę się bawić, że w jakiś niesamowity sposób mnie to po prostu bawi.
Ja tylko wyjaśnię chyba to moje rozczarowanie. Głównie polega też na tym, że ta główna mechanika jest tam bardzo uboga. Bardzo uboga. Moim zdaniem...
Powiedziałbym, że prosta, a nie uboga.
No dla mnie to właśnie jest tożsame. To ona jest uboga i ta gra jest właśnie tylko dlatego funkcjonuje, że są te zdolności.
Oczywiście.
Gdyby nie było tych zdolności, to ta gra by była... Wyobraź sobie, że tam są jakieś takie bazowe rzeczy.
Tak, ale odwrócę to teraz. Gdyby ta bazowa gra była bardziej skomplikowana, to całość byłaby przytłaczająca i zawaliłaby się.
Zgodzę się.
Te zdolności mają... Jedyna rzecz, która sprawia, że te zdolności są ogarnialne i mają prawo działać, i to, że jest ich tak dużo i... to się nie wali pod własnym ciężarem. Jedynym powodem tego jest to, że bazowa łamigłówka, bazowa gra jest śmiesznie prosta.
No i tu mi chyba tego gdzieś tam brakuje.
Więc to nie jest gra o tej licytacji, tylko to jest gra o bardzo prostej licytacji, obudowanej barokową liczbą dodatkowych zasad.
To jest ten sam problem, który mam z Arksami, że ja się zastanawiam, czy to mnie bawi, czy nie. A rozczarowanie polega na tym, że mam tam właśnie prościuteńki mechanizm, który gdyby nie te specjalne zdolności, to by tam w tej grze nie byłoby gry. No, po prostu nie byłoby
ja gry. Uważam, że w takim stwierdzeniu zachodzi sprzeczność, bo nie możesz powiedzieć, że ta gra by nie działała, gdyby wyciąć z niej główną część tej gry. To znaczy, to zdolności
nie, gdyby,
są...
Nie, gdyby zdolności były przewidywalne i nie OP, to ta gra byłaby bardzo rzadka, słabiuteńka.
Oczywiście, ale to stwierdzenie nie ma sensu, bo te zdolności nie są takie jak...
Nie, no właśnie ma sens pod takim kątem, że... Znaczy inaczej, w mojej głowie ono ma sens, dlatego że dalej mam wrażenie, że to jest tak, jak bardzo często się mówi, te grę tworzą gracze, a nie gra, nie? Czyli że mamy gry bardzo często, gdzie to interakcja między graczami tworzy grę. Ta sama mechanika jest tylko jakby... taką wytyczną do tego, żeby to gracze tworzyli klimat, gracze tworzyli zależności i tak dalej. I w wielu na przykład przypadkach wiele gier nie będzie działało w niektórych grupach graczy, bo oni nie potrafią grać nad stołem, bo coś tam, nie? Niech będzie tym świętym przykładem jest, moim zdaniem jest dalej Chaos, o którym dyskusje są ogromne, bo ja uważam, że sama mechanika jest super, ale to, co się dzieje nad stołem i to, co tam się gada do innych ludzi i robi się różne rzeczy i komentarze, które można tam walnąć na zasadzie o, szkoda by było, gdyby, to one tworzą jakby kolejną warstwę tej gry, nadając jej jeszcze jakiś tam jakąś tam warstwę dodano. No i to jest takie moje odczucie, że te karty właśnie są tym takim, znaczy te zdolności na kartach są właśnie tym czymś, o czym mówię, czyli tym szumem, który tworzy tę grę.
To ja sobie, wracając do twojego poprzedniego akapitu i tego, jak mówię, że gdyby ty nie te zdolności, to gra by była taka i siaka, to ułożyłem sobie w głowie odpowiedź, co ja słyszę, jak ty to mówisz. Jak ty używasz tego argumentu, to ja słyszę, ten obrazek jest pstrokaty, ale gdyby nie był pstrokaty, to byłby zielony, a jakby był zielony, to byłby słaby. To jest ten ciąg logiczny i on mi nie gra.
Okej, okay, no ja mówię, ale widzisz, no to, co mnie chyba boli w tym, jest takie, że... No dobra, ja jeszcze raz podkreślę to. Boli mnie to, że tam jest prościuteńka gierka, którą tworzą te... A, ja teraz wyciągam większą... Wiesz, to się czuje trochę jak w Bugs Bunny, że jestem Elmerem, który wyciąga pistolet, a ty jesteś Bugs Bunnym, który wyciąga pistolet, który ma 3 lufy.
Oczywiście.
A ja wyciągam pistolet, który ma 18 luf i oprócz tego jeszcze młotek. I to jest taka gra.
To jest taka gra.
No i to mi nie pasuje w tej grze, nie? Za bardzo. Ale spoko, no mówię, pewnie jeszcze z nią pogram, może zmodyfikuję jak swoje myśle o niej. Dobra, numer 2, to zrobiłem specjalnie, oszukuję, bo gra dwuosobowa, czyli Zenit.
No to u mnie na drugim miejscu też jest Zenit.
Wiedziałem, bo wiem, co będzie twoje pierwsze. Ty możesz się domyślić, co było moje pierwsze. Bardzo dobra dwuosobówka z fajnym trybem czteroosobowym, który też fajnie działa. Gra, w której mechanizm przepychania się, czyli przesuwania tych krążków, zagrywania kart po to, żeby kolejne były tańsze, odpalania mnóstwa efektów, drzewko technologiczne. Duża, ja bym powiedział, że to jest duża gra dwuosobowa. Na zasadzie jedna z cięższych gier dwuosobowych, jeżeli chodzi o to, ile tam jest opakowanych rzeczy.
Z jednej strony cięższych, tak, ale z drugiej strony względnie przystępnych, ponieważ,
tak.
Ponieważ jest to gra, w której mamy jedną talię kart, którą tasujemy i po prostu tą jedną talią wspólnie z niej ciągniemy karty i nie
I
ma
tam
tutaj...
Też są te... Przepraszam, że tam też są OP rzeczy, ale OP są droższe.
Tak, ale to no, chodzi mi o to, że wiesz, nie masz pierdzielenia się i rozkładania gry na 15 stosów, żeby wszystko ze sobą zagrało idealnie, żeby wszystko było idealnie wyrównane i przewidywalnie, tylko nie, no macie tę talię kart potasowaną i pracujcie na tym, działajcie z tym. I takiej, tak jak mówiłem w recenzji, takiej gry mi w tym roku w krwiobiegu brakowało.
Zgodzę się, ja uważam, że... Znaczy... Nie wiem, czy ona by znalazła w Polsce nabywców, dlatego że ona po prostu jest droga. Jest po prostu droga. Mhm. Ona tam kosztowała chyba 32 czy 30...
Ja kupiłem za około 160 zł.
No, jak na dwuosobówkę to jest dużo. Nie oszukujmy się. I to też wydaje mi się, że my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takich dwuosobówek, które wydaje firma Muduko. I kurczę... No, jakby wydaje mi się, że to jest trochę problem w tej grze. No i to, że no, są teksty na kartach. Nie ma. Wydaje mi się, że...
Nie, są tylko symbole. Mam papierowe, okay. więc
ja grałem w prototyp też, więc ja... Okej, okay, są tylko symbole, zgadza się. Tak. Jak znacie angielski, kupujcie. Naprawdę bardzo dobra gra, naprawdę bardzo dobra dwuosobówka. No, samo to, że wybraliśmy ją jako dwójkę, to jest całkiem niezłe. No dobrze. Pierwszą grą u mnie będzie Lord of the Rings, u ciebie też będzie Lord of the Rings, tylko że u mnie będzie gra karciana, a u ciebie będzie gra planszowa.
Ja nie wybrałem w tym roku tego trick-takingowego Władcy Pierścieni na listę tylko dlatego, że no nie mogę co roku umieszczać w ścisłej czołówce trick-takingowego Władcy Pierścieni, a w tym roku musiałbym mieć w pierwszej trójce dwie gry z Władcą Pierścieni,
no ja
a to
uważam,
jest jakieś oburzenie.
Ja uważam, że Doda jest bardzo dobra gra.
A poza tym w drugą część jeszcze za mało zagrałem.
Uważam, że to jest bardzo dobra gra w dalszym ciągu. będę absolutnie krzyczał, że jest tam za dużo klimatu, wręcz się wylewa ten klimat, że zadania są, zadania, postaci, tam wszystko naprawdę jest bardzo przemyślane. Też być może to jestem trochę też, wiesz, taki nieobiektywny, bo bardzo dobrze znam autora tej gry, mhm. dużo z nim rozmawiam i wiem, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje. Zresztą byłeś też, miałeś okazję zagrać prototyp, który przywiozłem.
Tak jest.
Jestem jedną z osób, która mu tam mówi jakiś tam feedback, więc może jestem też za blisko tego projektu, ale uważam, że to jest świetnie dopracowana gra i robi to samo, co robi świetna załoga, tylko dodaje do tego fabułę, której załoga po prostu ma taką nie tak silną jak tutaj, może mhm. w ten sposób. Tam też jest fabuła, ale nie jest tak silna jak tutaj i dalej będę uważał, że super.
Podoba mi się też ten podstawowy mechanizm tych orków, którzy są w talii, są tym kolorem pułapką, który jeśli doprowadzisz do sytuacji, że musisz go zagrać jako wiodącą kartę, to znaczy, przegrywamy.
No, ma, i ma to sens. Dlatego się o tym mówię, że ma to też sens, jeżeli jesteś osobą, która Władcę Pierścieni lubi. I mówiłem już tutaj o drugiej grze, też o Hobbicie, ty będziesz mówił o trzeciej grze i wszystkie te gry. Wydaje mi się, że są bardzo dużo...
To jest jakaś statystyczna anomalia, żeby w jednym roku wyszło tyle gier opartych... Po pierwsze, tyle gier opartych o licencję, tyle gier opartych o tę samą licencję i jeszcze, żeby były jakościowe.
Znaczy tak, wydaje mi się, że bardzo mocno dopracowano w przypadku wszystkich tych gier to, żeby ta fabuła... Inaczej, żeby ten temat, czyli to, że jest tam licencja Władcy Pierścieni, on nie był z boku, on nie był przypięty z boku. Zapoczątkował to duel Siedem Cudów, który mimo, że go niekoniecznie lubisz, to nie umiesz, może też nie ma fajnego klimaciku, że jest pogoń, że biegniesz do tego Mordoru i tak
pogoni
dalej.
Troszeczkę ujmę, ponieważ ten tor oszukuje.
Jest dobry, że... no oszukuje, ale daje klimat.
Oczywiście.
Ale daje klimat. A tutaj wydaje mi się, że w tym trick-takingowej grze tego klimatu jest bardzo dużo. W zeszłym roku chyba mówiłem, że pierwsza część też była bardzo fajna, więc no cóż mam powiedzieć. No, ja dalej lubię tę serię, uważam, że Brian robi świetną robotę, jeżeli chodzi o przeniesienie fabuły na grę trick-takingową, nieprostą. Czasami wymagającą. A teraz ty powiedz o losie Drużyny Pierścienia.
Los Drużyny Pierścienia to jest w tej chwili najprawdopodobniej moja ulubiona wersja Pandemika. Być może ex aequo z Legacy Season 0, ale być może najlepszą, bo bierze z Pandemików Legacy to, co było w nich bardzo fajne, czyli system realizowania celów zamiast po prostu... Znaczy to będzie koniec końców zbieranie kart i zanoszenie ich w odpowiednie miejsce. Ale dołożenie do Pandemika systemu celów sprawia, że w każdej rozgrywce różne kombinacje celów będą robiły nam różne gry przy statycznym rozłożeniu rzeczy na planszy na zasadzie, no, że plansza zawsze będzie wyglądać tak samo tam, gdzie się inaczej. No, wieża Sarumana zawsze będzie w tym samym miejscu i zawsze będzie problemem i Rohan zawsze leży na środku planszy, to się nie zmieni, ale przez to, że te cele się dosyć mocno zmieniają, to rozgrywka nie jest na szynach, tylko jest wielka plansza, która w zależności od tego, jakie cele się wylosują, w różnych miejscach ma położone punkty nacisku. Bardzo podoba mi się pomysł na prowadzenie Sama i Froda w taki sposób, żeby tam nie za blisko oka Saurona byli, żeby tam na Nazguli nie było za dużo i że faktycznie trzeba się ukrywać chodząc. To jest bardzo fajny pomysł. Bardzo fajnym pomysłem jest to, że każdy gracz prowadzi dwie postacie, co znowu współgra z tym, że plansza musi być duża, bo to po prostu taki był prikaz, że jak robimy grę Pandemika we Władcy Pierścieni, no to Tolkien nam narysował mapę i mamy mapę Śródziemia do wykorzystania i nie możemy uciąć kawałka, ma być cała. I przez to, że każdy gracz prowadzi teraz dwie postacie, to faktycznie można zagospodarować i robić rzeczy w dwóch różnych miejscach na planszy. Bardzo podoba mi się wariant solo, który został wymyślony tutaj i to jest jeden gracz prowadzący pięć postaci, ale w taki śmieszny, ruchomy sposób, że to jest zawsze Frodo i jedna z czterech innych postaci. Bardzo podoba mi się prezentacja wizualna. Nie wiem, czy mi się podobają Nazgule, które są na szypułkach i się przewracają i nie ma sposobu, żeby wszystkich 9 naraz stało w Shire'ze albo innych górach mglistych, bo trochę autor tego nie przewidział. Albo jeśli nawet 12 pionków armii znajduje się na jednym polu, to też są takie patologiczne sytuacje. Ale ja jestem w stanie wiele tej grze wybaczyć. Najfajniejsza pandemikowa łamigłówka, jaką grałem od bardzo, bardzo dawna.
Ja widzę, że muszę kupić w końcu, bo widzę, że jest dostępna, aż sprawdziłem, bo na początku nie kupowałem, bo szła jak świeże bułeczki i stwierdziłem, że spoko, poczekam na dodruk, ale właśnie sprawdziłem, że jest dostępna w wielu różnych miejscach, więc chyba muszę ją w końcu kupić i zagrać. No dobrze, no to 10 bardzo bym powiedział, przynajmniej w moim przypadku, nietypowych gier. W twoim przypadku wielu się spodziewałem, chociaż też mnie niektórymi zaskoczyłeś. Muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Jak teraz sobie myślę, to pewnie wybrałbym jeszcze kilka, tak, żeby o nich powspominać, bo warto. Bo są jakieś tam jeszcze gry, które warto zahaczyć.
Rzucę na szybko. W Compile zagrałem w końcu.
Miałem Compile'a, tylko dwójkę, bo dwójka z 2020 wyszło, więc miałem Compile'a. Lubię Compile'a, uważam, że to bardzo dobra też gra pojedynkowa.
To jest najlepsza wersja tej gry Air, Land, Earth.
Powietrze, tak. Ziemia, tak, i tak. Morze.
I zwierzęcy front w Polsce. Tak więc to jest najlepsza wersja tej gry, najbardziej rozbudowana.
Tylko, że w 2025 wyszła Compile 2.
Tak, Compile 2.
A teraz już trójkę widziałem, że Synapsis Games już zapowiedzieli chyba trójkę i już pokazywali wczoraj przeczytałem na swoim Facebooku, jak otwierałem nowe karty, nowe jakieś tam pomysły, jakie ma.
Miałem jeszcze gdzieś tam na dalszych miejscach Szachy Junior od Galakty, czyli Leaders, nie pamiętam polskiego tytułu.
Liderzy?
No właśnie chyba nie Liderzy, czy Wodzowie. No...
Wodzowie, zgadza się. No nie, dla mnie nie. To jest 10-minutowa gra bez sensu.
Tak, to jest gra w dziwnym sposób to jest gra z tej samej rodziny, co Korona Starego Króla, to znaczy to jest bardzo prosta gra, obudowana całą masą
zasad. Nie, wystarczy, że powiedziałeś słowo klucz, szachy i ona jest bardzo szachowa, no.
Tak więc muszę powiedzieć, że to mnie trochę tak, starcie wodzów. Nie będę ukrywał, że moje partie w tę grę mnie trochę rozbawiły, aczkolwiek ten draft postaci i to, że mamy wystawkę, w której w kluczowym momencie wyjdzie mi postać, która akurat załatwia mi wszystkie problemy, to jest trochę smutne.
No ja też miałem gdzieś tam Kingdom Crossing, które pojawi się w Polsce i czekam na polską wersję, bo też zagrałem za mało razy, żeby stwierdzić, czy ona jest na tyle dobra, żeby ją wziąć.
Coś mi to mówi, na szybko muszę sprawdzić. Kingdom Crossing.
Kingdom Crossing, to jest ta dylemat siedmiu mostów, czyli jak...
A tak, pokazywałeś mi.
Recall, które też chciałbym więcej pograć, no i Convenant, który chciałbym bardzo więcej pograć, bo...
Recall sobie zapisałem, ale moje wrażenie jest takie, że było to trochę bardziej nieprzyjemne i nieprzystępne niż się spodziewałem i było na tej planszy napierdzielone bardzo dużo rzeczy i chyba bym umarł, jakbyśmy grali w to na więcej niż dwie osoby.
No ale jest właśnie taki, ty mówiłeś o tych grach, których nie zagrałeś, ja bym chciał jeszcze zagrać Emberleafa, Revenant bym chciał zagrać.
O tak, Emberleaf też jest to jest następna.
Ja zagrałem solo i solo absolutnie nie potrafię się uczyć na solo. Muszę grać z kimś, żeby zagrać normalnie grę. No ale nic, to tyle nasze.
Ale co nam broni z założycia synchronicznie stolik?
Bo ja lubię zagrać z pierwszą.
A, na żywo?
No tak, no bo szczególnie tam się robi mikro rzeczy. Okay. Nie? Zagramy na żywo, to zresztą w ogóle wolę się uczyć większych gier na żywo niż ten. Jakiś taki pierdół na 10 minut mogę się uczyć na Board Game Arena. Dobrze, to nasza topka. Dawajcie znać, jaka jest wasza topka, co jest najlepsze, co było najgorsze może w tej topce. W czym się mylimy, albo może co was zaskoczyło na tych naszych listach, bo oczywiście jesteśmy ciekawi tego, co napiszecie. O swoich 10 najlepszych grach 2025 roku mówili
Czuniek
i Windziarz. Tyle od nas. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.